Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przekonują, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wielką szansą dla Polski i nowych miejsc pracy. Swoje przemówienia wygłosili oni podczas konferencji CPK od słów do czynów.
Andrzej Duda podkreślał, że jego najważniejszym celem od objęcia urzędu prezydenta była poprawa warunków rodzin, czemu służyło obniżenie wieku emerytalnego i programy społeczne jak 500+.
Prezydent przekonywał, że równie istotne są obecnie wielkie inwestycje.
Dlatego powstała idea budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Portu komunikacyjnego, który będzie nie tylko hubem przesiadkowym w skali Europy, ale który będzie też ogromnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki, który wpisze się w wielki plan Trójmorza, bo będzie największym portem komunikacyjnym w naszym regionie, który zepnie komunikacyjnie właściwie wszystkie regiony Polski poprzez rozwiniętą sieć kolejową i poprzez rozwiniętą sieć drogową, który wreszcie będzie dawał Polsce rozpoznawalność na całym świecie i będzie powodował, że Polska stanie się także atrakcyjnym miejscem do tworzenia tego wielkiego światowego biznesu.
Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że CPK to program dla każdego obywatela. Wyjaśnił, że prowadzone przez państwo inwestycje pobudzają gospodarkę i tworzą miejsca pracy. To także odpowiedź na kryzys gospodarczy.
Szef rządu odniósł się przy tym do krytycznych wypowiedzi polityków PO wobec CPK. Przypomniał, że wcześniej krytykowali oni programy społeczne.
Może za kolejne 5 lat znowu Platforma Obywatelska przekona się do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ale nie mamy czasu czekać. Ten pociąg gospodarki europejskiej rusza, odjeżdża. Wczoraj dyskutowałem o tym z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej. I nasza wielka szansa polega właśnie na wejściu w wielkie programy inwestycyjne. Programy, które zbudują nowe miejsca pracy w Polsce. I tylko w zgodzie, tylko w kompromisie i tylko przy założeniach, które przedstawiamy, możemy takie miejsca pracy tworzyć.
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.
Szacuje się, że realizacja projektu stworzy 150 tysięcy miejsc pracy, bezpośrednio 40 tysięcy przy samym porcie i 110 tysięcy we wszystkich przedsięwzięciach gospodarczych, jakie będą wokół niego.
Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.
Mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Włochy są niepewni swojej przyszłości i nie mogą liczyć na pomoc ze strony ratusza, alarmują politycy PiSu.
Chodzi o 65 lokatorów budynków komunalnych. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Sprawa sięga jeszcze okresu, kiedy burmistrzem dzielnicy Włochy był Artur W., oskarżany o przyjęcie łapówki. Chodzi o 12 budynków, które zamieszkują obecnie lokatorzy komunalni. Jak wskazuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, nie wiadomo, jakie ma być przeznaczenie tych budynków. O ich przekształceniu poinformowano w ubiegłym roku. Według posła mogą być one przeznaczone na sprzedaż deweloperom lub na inwestycje miejskie. Lokatorzy, którzy sami zainwestowali w swoje mieszkania i z bardzo złego stanu przekształcili je w komfortowe lokale, nie wiedzą, co będzie z nimi dalej, mówi Sebastian Kaleta.
A często mówimy o osobach, które mieszkają od kilkudziesięciu lat w jednej nieruchomości i nagle pan Artur W. z kolegami mówi, nie, to państwo już tutaj nie będziecie mieszkać, ja to sprzedam. A co się będzie działo z tą nieruchomością? No oczywiście nikt nie wie. 18 maja złożyłem w tej sprawie interwencję do burmistrza dzielnicy Włoch. Niestety żadnej odpowiedzi. Mówimy o 65 osobach, którym grozi eksmisja. Wydawać by się mogło, że po aferze reprywatyzacyjnej widmo eksmisji z powodu dziwnego obrotu nieruchomościami w Warszawie zniknie. Jednak nie jest to prawda. Mieszkańcy boją się o swój los.
Tuż po konferencji prasowej wiceministra głos w sprawie zabrała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Jak zapewniła mieszkańcy dzielnicy Włochy, już w kwietniu otrzymali dokładne informacje o swojej sytuacji. Jednocześnie zadeklarowała, że nikomu nie grozi eksmisja. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Nawet w czasie pandemii rząd nie zapomina o osobach niepełnosprawnych. W tym roku na wsparcie dla tej grupy osób trafi prawie 10 miliardów złotych. Środki będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego.
Minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że 4,5 miliarda złotych zabezpieczono na wypłatę świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Szefowa resortu mówiła także o programach realizowanych przez ministerstwa, w tym rodziny. Wśród nich między innymi jest program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa, Usługi Opiekuńcze czy Centra Opiekuńczo-Mieszkalne.
Dwa programy już są na etapie rozstrzygnięć. Przede wszystkim chciałabym zwrócić na opiekę wytchnieniową, bo to był program, który został zapoczątkowany wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób niepełnosprawnych. I ten program, te rozstrzygnięcie, które zostało dokonane, jest na kwotę ponad 28 milionów złotych. Środki są przekazane do samorządów z wnioskami. Wystąpiło 359 gmin i powiatów. To jest więcej niż w roku ubiegłym. I przede wszystkim cieszymy się, że ten program cieszy się tak dużym zainteresowaniem.
Minister Marlena Maląg dodała, że istotnym zadaniem są także usługi opiekuńcze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności do 75 roku życia oraz dzieci do 16 roku życia. 25 milionów złotych na ten cel trafi do 235 gmin.
Szefowa resortu przypomniała także, że w ustawach dotyczących pomocy przedsiębiorcom znalazły się zapisy o dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Gazpromowi za brak współpracy w sprawie dochodzenia antymonopolowego.
Rosyjski koncern może zapłacić nawet 50 milionów euro kary za nieudzielenie informacji, a sprawa dotyczy budowy gazociągu Nord Stream 2.
Na początku roku prezes UOKiKu zwrócił się o dokumenty istotne dla całego procesu. Chodziło m.in. o umowy przesyłu i magazynowania paliw gazowych. Gazprom nie przekazał tych informacji.
Prezes urzędu Tomasz Chrustny wszczął postępowanie przeciwko spółce, ponieważ, jak wyjaśnia, nie może ona działać poza prawem.
Przepisy są jasne i równe wobec wszystkich. Jeśli transakcja ma wpływ na krajowy rynek lub grupa kapitałowa osiąga tu odpowiedni obrót, nawet zagraniczny przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić transakcję do Krajowego Urzędu Antymonopolowego i odpowiadać na jego wezwania. Gazprom kilkukrotnie odmówił przekazania dokumentów ważnych dla prowadzonego dochodzenia antymonopolowego. Rosyjski potentat gazowy nie może działać ponad prawem, dlatego wszcząłem przeciwko niemu kolejne postępowanie. Tym razem w sprawie nałożenia kary za nieudzielenie informacji podczas prowadzonego postępowania.
W 2018 roku UOKiK postawił 6 spółkom zarzuty finansowania budowy Nord Stream 2 bez wymaganej prawnie zgody. Wśród nich jest właśnie Gazprom.
Dotychczas za brak współpracy urząd ukarał szwajcarską firmę energii Enea. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości 172 milionów złotych.
UOKiK w najbliższym czasie zakończy dochodzenie.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś we wschodniej połowie kraju oraz na krańcach zachodnich zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. W województwach wschodnich i wzdłuż zachodniej granicy możliwe burze. Od Pomorza po Śląsk na ogół pogodnie. Temperatura od około 14 stopni na południowym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat i miejscami nad morzem, do 18 stopni w centrum i 22 na zachodzie. Wiatr na wschodzie i północy słaby i umiarkowany, północny. Na pozostałym obszarze na ogół słaby i zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 996 hektopaskali.